między nami zwierzętami. Audycja o ludziach i zwierzętach. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
Jak mądrze pomagać kotom bezdomnym i wolno żyjącym i jakie rozróżnić? Sytuacja prawna kotów wolno żyjących została uregulowana przez ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. W myśl ustawy każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, a więc także zwierzę wolno żyjące. Co znaczy humanitarne traktowanie? To traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Ustawa mówi, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. O tym mówi artykuł 21 ustawy. Dlatego przepędzanie ich, zamykanie piwnicznych okienek i uniemożliwianie swobodnego bytu w miejscu ich życia jest niczym innym jak łamaniem ustawy właśnie. Zwierzęta wolnożyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, a bardzo często mylimy te pojęcia. Ustawodawca dokładnie określił, kiedy zwierzę jest bezdomne. To zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub też innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. W myśl ustawy zwierzęta wolnożyjące, dzikie, to zwierzęta nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Okazjonalne lub stałe dokarmianie takich zwierząt nie zmienia niczego w ich stanie. Są to nadal koty wolno żyjące, a fakt korzystania z dokarmiania pomaga im na pewno przetrwać, ale nie powoduje, że stają się przez to zwierzętami udomowionymi. Tymczasem na tablicy ogłoszeniowej w klatkach schodowych bloków Zielonogórskiej Spółdzielni Młodzieżowiec przy ulicy Osadniczej pojawił się taki oto komunikat. Uwaga! Zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i paragrafem 13 punkt 1 regulaminu spółdzielni wszystkie miejsca noclegowe i dokarmiania kotów muszą być zlikwidowane do dnia 2 sierpnia. Pojawiające się w terminie późniejszym takie urządzenia będą natychmiast usuwane. To nie jest oczywiście problem jedynego osiedla w tym mieście. Oczywiście nie mówimy tylko o Zielonej Górze, mówimy w ogóle o miastach w Polsce, lecz także wielu innych i co kilka tygodni w tym czy innym blokowisku czy na osiedlu wybucha kolejna afera z zakazem dokarmiania wolno żyjących lub bezdomnych kotów. Zakazy są najczęściej prowokowane przez osoby niezadowolone czy poirytowane bałaganem albo też po prostu obecnością kotów na osiedlu. I o tym właśnie w dzisiejszej audycji Między nami zwierzętami. Teraz kilka minut muzyki. Za chwilę do Państwa wrócimy i przedstawimy naszych licznie przybyłych gości. Wracamy po przerwie. Ja się nazywam Izabela Kwiatkowska. Dzisiaj zastępuję Małgosię Nabel-Dybaś, która już niedługo wróci do Państwa po zasłużonym urlopie. A naszymi gośćmi dzisiaj będą mieszkanki osiedla przy ulicy Osadniczej w Zielonej Górze, Spółdzielni Młodzieżowiec. Pani Halina Zelisko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Pani Monika Walewska.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pani Monika Kurzyńska. Dobry wieczór. Wieczór. To panie, które regularnie opiekowały się jak do tej pory wolno bytującymi kotami na osiedlu. Pani Ania Rywińska, pracowniczka schroniska i wolontariuszka, która ma już na swoim koncie sporo różnych walk z miejscami, to znaczy z osobami przeciwnymi właśnie wolno bytującym kotom i która od lat taką walkę na różnych osiedlach prowadzi. Dobry wieczór pani. Prezes zarządu spółdzielni Młodzieżowiec, pan Kazimierz Poniatowski, ukarany przez sanepid za bałagan. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan prezes dziś telefonicznie ze względu na niedyspozycję, tym bardziej cieszymy się, że jest pan z nami. Pani Maria Chlucka-Krzeszowska, pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, ale muszę poprawić. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Bardzo przepraszam, dobrze, już poprawiam. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. I jest z nami pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, kocia behawiorystka, z którą dziś porozmawiamy o tym, jak mądrze pomagać kotom, i tym bezdomnym, i tym wolno żyjącym, aby nie przynieść więcej szkody niż pożytku, i która no, doskonale problem właśnie takiej walki i niechęci wolno bytującym kotom w społeczeństwie doskonale zna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To zacznijmy może od tego, dlaczego panie tu dzisiaj są i co się właściwie zadziało na osiedlu, jak powstał ten problem? Od czego się zaczęło? Panie regularnie dokarmiały i opiekowały się kotami wolnobytującymi. Od kogo zaczniemy? Może od pani Moniki Walewskiej.
Tak, to prawda. I one są dokarmiane tylko teraz na terenie prywatnym, ponieważ mamy zakaz całkowity wydany przez prezesa spółdzielni, no i mamy problem, bo to nie jest tak łatwo je przenieść z miejsca, w którym były do tej pory.
Ale ja bym chciała wiedzieć, jak to w ogóle się zaczęło. Dlaczego ten problem powstał i dlaczego taki zakaz w ogóle został wydany? Jak to się stało, że panie dokarmiały i nagle przestały dokarmić? Czy komuś to przeszkadzało? Jak to się stało? To może pani Halina. Proszę do mikrofonu.
Najpierw pojawił się donos do zarządu spółdzielni, że te koty są nieprawidłowo prowadzone i mają niedobre warunki, nie jest to higieniczne. Komuś z mieszkańców to się nie spodobało, więc taki donos się pojawił. Potem w spółdzielni zostało złożone pismo z podpisami, tam z jakąś liczbą podpisów.
Dużo tych podpisów?
To znaczy ja tego pisma nie widziałam, ja tylko od pana prezesa wiem, że takie pismo było złożone. Chyba, że Monika, wiesz, ile tam było tych podpisów?
Około 30.
Około 30, tam jest chyba jakiś wymóg. No i od tego się zaczęło, że trzeba coś z tym zrobić. I w tym momencie pan prezes był bardzo przychylny. Mówi, no to teraz rozwiążmy to, zróbmy tak, żeby to było estetycznie i higienicznie i ładnie. Ale po kilku dniach okazało się, że pismo wpłynęło również do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Też od mieszkańców, tak?
Tak, myślę, że, znaczy ja tego też nie widziałam, no bo to są dokumenty, których do ręki nam nie dano. W każdym razie reakcja była taka, że przyszły panie na kontrolę. Nie podobało im się tam wszystko, więc pan prezes dostał pisemne zalecenia. No i od tego się zaczęło i na drugi dzień pojawiła się ta informacja w klatkach, łącznie tam z innymi przepisami. No i dostałyśmy polecenie wyprowadzenia wszystkich budek z osiedla i przeniesienia kotów. Mają zniknąć. No tak się nie da, jeśli chodzi o koty wolnobytujące. Poza tym z dnia na dzień populacji kilku kotów czy kilkunastu nie da się przenieść, bo one są przyzwyczajone. To jest ich dom, one się tam urodziły, one tam sobie bytują między ludźmi. No nie wszyscy muszą wszystkie zwierzęta lubić, ale no i jest problem teraz. Bo mamy systematycznie, to znaczy pracownicy spółdzielni dostali polecenie chyba wyrzucenia, jeśli my nie usuniemy, to mają wyrzucić wszystkie budki, wszystkie poidełka, karmidełka, ma wszystko zniknąć. Więc to już jest, nie wiem, drugi tydzień czy trzeci tydzień. Codziennie rano o 6 są przeglądane jest osiedle, wyrzucane jest wszystko. Najbardziej przykre to było to, jak były takie upały i wszystkie poidełka zostały wyrzucone, bo tam są też przecież ptaki. A oprócz tego, no czego jak czego, ale wody to chyba nikomu się nie odmawia.
Panie prezesie, co pan na to?
Tak. No chciałbym po prostu sprostować tą wypowiedź i to w znaczny sposób. Po pierwszym piśmie od ludzi niezadowolonych w sprawie przebywania tam kotów, od razu powiadomiłem panie opiekunki, jaka jest sytuacja. Ale ponieważ to był anonim, to dałem sobie spokój. Gdy wpłynęło już pismo podpisane przez 30 ludzi, zaproponowałem paniom, no to było dużo wcześniej, to było w czerwcu. I zaproponowałem paniom odpowiedź w klatkach schodowych. Odpowiedzi na to pismo, że koty są zadbane, no karmione i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Tak, to prawda.
Te panie to pismo, no nie podpisały, tylko napisały na nim opiekunowie kotów. Czyli
znaczy,
nie dowiedziały
jeśli mogę, przepraszam,
się dzień
to pismo
przed donosem, tylko dowiedziały się dobre 2 miesiące wcześniej. Natomiast kiedy już wpłynął donos i przyszła kontrola z sanepidu, z powiatowej stacji inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
Powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
No jest, bardzo trudno to mówić.
Prawda.
No. Wtedy jak przyszła ta kontrola, po kontroli, chociaż protokołu jeszcze nie było, ale ja już wiedziałem, jakie będą zalecenia. Też zostały panie poinformowane. Dokładnie 24 lipca.
Ale zostały poinformowane o tym, że mają uprzątnąć ten teren, czy że są takie zalecenia sanepidu?
No pokazałem normalnie jakieś zalecenie. No to chyba wszyscy rozumieją, o co chodzi, nie?
Mhm, ale chodziło o to, żeby je usunąć w ogóle spod tych bloków, czy przenieść te budki
proszę
w inne miejsce?
Proszę panią, na razie nie miałem jeszcze zaleceń sanepidu.
Rozumiem.
Na ten moment. W następnym tygodniu panie przyszły do mnie z protokołem i już miałem zalecenia. Też zgłosiłem to tym dziewczynom opiekującym się, że jest taka sytuacja, trzeba coś z kotami zrobić. Oczywiście grochem o ścianę.
No nie tak zupełnie.
Pani Halina.
Następnie wyznaczyłem termin 3-dniowy. Że jeżeli same nie usuną o tych głównie pomieszczeń do mieszkania, do noclegowania, to 3 uprzątamy je i będziemy je tego porządku pilnować.
A co było nie tak z tymi budkami do mieszkania kotów? Co było
ale
nie tak?
Czemu do mieszkania?
No, pan nie prezes rozumiem. Przed chwileczką sam powiedział, że jeżeli nie usuną tych budek, tak? Chodziło o budki, w których mieszkają koty, tak?
Tak jest.
Ale co było nie tak z tym?
Dobra, żeby się mnie za słowa nie łapały, dziewczyny. Mhm. To jest tak. Miejsca noclegowe i miejsca do karmienia. Nie używamy słów budki ani niczego
dobrze,
innego.
A co było nie tak z tymi miejscami noclegowymi? Dlaczego trzeba było je usunąć? No proszę o tym opowiedzieć.
No, brak estetyki, zrobione to z tektury, z jakichś desek, z jakichś szkieł, ustawione to tak byle jak.
Kłamie.
No w każdym razie w sanepidzie jest dokumentacja. Naprawdę było zagrożenie.
Pani, ale zagrożenie stanowiły same budki, czy to z czego, ten materiał, z którego
proszę
były wykonane?
Panią, jak pani wytłumaczyć? Przy budkach są miejsca jeszcze do karmienia. Pełno miseczek nastawionych, koty wszystkiego nie zjedzą, to nie jest sprzątane. Pełno much, jakiś robali tam łazi. No jak to było?
Sanepid
jasno określił, że to, proszę panią, ja zostałem ukarany za stworzenie zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego dla zdrowia i życia ludzi. Taki mam tytuł ukarania. No chyba wystarczy, nie? Czy coś jeszcze?
Nie, no jeszcze będziemy pana pytać, bo chcemy, myśmy się tu zebrali po to, nie. Żeby rozwiązać kompromisowo ten...
Nie chwytajcie mnie za słowa. Ale ja nie chwytam, mówię, że to wystarczy do określenia, że było zagrożenie.
Naszym gościem jest także pani Maria Chlucka-Krzeszowska, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czy rzeczywiście było takie zagrożenie? No, skoro sanepid ukarał mandatem, to pewnie było. Tylko...
Skoro ukarał mandatem, to oczywiście, że było, bo inaczej być nie mogło. Ja może powiem tak. Od mniej więcej około 10 lipca do inspekcji zaczęły wpływać interwencje, można to nazwać skargi, ale my to nazywamy interwencje, taką mamy nomenklaturę, na niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, ogólnie tak mówiąc, osiedla Młodzieżowiec, czyli ulica Objazdowa i ulica Osadnicza. Tam były wymienione konkretne budynki, numery tych budynków. Na taką interwencję nie możemy nie zareagować, ponieważ no, jesteśmy powołani do dbania o zdrowie publiczne mieszkańców, ludzi naszego terenu. W związku z tym panie udały się na kontrolę. I rzeczywiście w czasie wyników kontroli stwierdziły, że stan sanitarno-porządkowy jest niewłaściwy. Stwierdziły, że było dużo pojemników z jedzeniem niedojedzonym, nie takim suchym, tylko tak zwaną mokrą karmą, która, no wiadomo, były wysokie temperatury, więc to było już częściowo wyschnięte. Nad tym gromadziły się muchy, zapach był mało przyjemny. Oprócz tego rzeczywiście stwierdziły, że jest dosyć dużo w różnych miejscach na terenie osiedla, pod balkonami, w okolicach trawników czy krzewów, no, takiej infrastruktury powiedzmy zielonej na osiedlu, pobudowane, no ogólnie mówiąc, domki dla kotów. Ciężko mi powiedzieć domki. No to właśnie tak jak tutaj, podobnie jak pan prezes mówił, z kartonów, z desek, no taka infrastruktura kocia. Tak to nawet określili mieszkańcy, którzy mieli co do tego zastrzeżenia. Było to, smród był. Panie stwierdziły, że zapach jest nieprzyjemny. Rzeczywiście jest bałagan, jest brudno, jest śmierdząco. W związku z tym poprosiliśmy o regulamin porządku domowego. Taki regulamin na każdym osiedlu obowiązuje, w każdym budynku mieszkalnym. Regulamin jest, mam go tutaj przy sobie i pozwolę sobie przytoczyć ten fragment regulaminu, który u państwa na osiedlu obowiązuje od 2003 roku. To jest regulamin użytkowania lokali w domach spółdzielczych i porządku domowego spółdzielni Młodzieżowiec. I paragraf 13 tego regulaminu mówi tak. Zabrania się ustawiania na terenach osiedlowych i w pomieszczeniach budynków urządzeń do prowadzenia hodowli gołębiu, drobiu i innych zwierząt. Czyli tego typu budowle już są zakazane stawianiem regulaminu. Regulaminu wewnętrznego, który obowiązuje wszystkich lokatorów tego osiedla.
Tylko pytanie, czy ten regulamin jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt? Bo regulamin nie może stać w sprzeczności z ustawą o ochronie zwierząt.
To pytanie może do pana prezesa.
Która mówi coś zupełnie innego. Tak, tylko że to sanepid ukarał pana prezesa.
Przepraszam, ale tam niżej w tej ustawie, w tym paragrafie jest napisane, że dopuszcza się psy i koty. Proszę przeczytać całość.
Oczywiście, dopuszcza się w budynkach mieszkalnych trzymanie psów i kotów, o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu mieszkańców oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze przestrzegają wymogów sanitarno-porządkowych określonych przez władze miasta Zielonej Góry. Psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
A w jakim sensie te koty zagrażały zdrowiu mieszkańców?
Pozwoli pani, że jeszcze skończę, co dotyczy regulaminu. W regulaminie również jest kolejny punkt, który mówi, że wszystkie dostrzeżone przejawy uporczywego naruszania przepisów niniejszego regulaminu mieszkańcy powinni zgłaszać administracji spółdzielni. Oraz jeszcze jest paragraf 17, który mówi, zabrania się wystawiania na terenach osiedlowych, ulicach i chodnikach, skrzynek i innych przedmiotów. I końcówka tego regulaminu, która mówi, że wszelkie sprawy dotyczące przestrzegania niniejszego regulaminu, budynku i panującego w nim porządku należy zgłaszać bezpośrednio do administracji spółdzielni. I domniemam, że mieszkańcy, ci, którzy są powiedzmy przeciwni, czy którym przeszkadza dokarmianie kotów, dlatego zgłosili. To jest regulamin, który skoro jest i obowiązuje, on nie został nigdy zawieszony, od 16 lat obowiązuje wszystkich mieszkańców tej spółdzielni, więc należy go przestrzegać. To jest pierwsza rzecz. Ale oczywiście nie z powodu tego regulaminu pan prezes został ukarany, tylko z powodu tego, że jest jeszcze ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która mówi o obowiązkach właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomościami, który jest zobowiązany utrzymywać je w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Tam są dalsze punkty wymienione. Oczywiście, jeżeli jest bałagan, jeżeli jest nieposprzątane, jeżeli są resztki pokarmowe, jeżeli te resztki tej mokrej karmy, wokół których gromadzą się muchy, którą czuć, po prostu były wysokie temperatury, więc czuć, jest to potencjalne zagrożenie, które może stanowić zagrożenie dla ludzi, dla pozostałych mieszkańców, nie tylko pozostałych, dla wszystkich, dla pań dokarmiających koty również, dla wszystkich mieszkańców. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Inspekcja sanitarna absolutnie nie jest przeciwko zwierzętom. Jesteśmy bezstronni w tej sprawie.
Ale jeżeli inspekcja w swoich zaleceniach pisze, aby w terminie natychmiastowym przestać dokarmiać dziko żyjące koty, to brzmi tak, jakby jednak było przeciwko zwierzętom. Dlatego, że nie można zakazać lub nakazać zaprzestania dokarmiania dziko żyjących kotów, bo na jakiej podstawie sanepid wydaje takie zalecenie? Ustawa mówi coś wręcz odwrotnego. Ustawa o ochronie zwierząt, że należy koty wspierać i ułatwiać im byt,
ale
zwłaszcza koty wolnobytujące.
Ale inspekcja nie jest powołana do ochrony zwierząt, tylko do ochrony ludzi.
Ale musi także przestrzegać prawa.
Oczywiście. A jak zakazywanie, tak jak każda
pytanie,
instytucja państwowa.
Pytanie, czy inspekcja czy sanepid jest uprawniony do tego, żeby zakazywać dokarmiania dziko żyjących kotów.
Bo sanepid jest uprawniony do tego, żeby dbać o zdrowie publiczne mieszkańców miasta. W tym wypadku nasza inspekcja w Zielonej Górze o zdrowie publiczne mieszkańców miasta Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego.
Ale czy można wylewać dziecko z kąpielą? Bo pytanie jest takie. Oczywiście państwo mają dbać o to, ale czy można...
Jeżeli widzimy, pani pozwoli, że dokończę. Dobrze. Jeżeli widzimy, że istnieje potencjalne zagrożenie zdrowia mieszkańców, ludzi, musimy reagować.
A jakie to było zagrożenie, proszę mi powiedzieć?
To, o którym powiedziałam, czyli bałagan na osiedlu poprzez... My mamy rzeczywiście szereg zdjęć.
Dobrze, a to, czy to nie wystarczyło zalecić posprzątania, a nie zalecić przestać dokarmiać koty, tylko po prostu zalecić posprzątać i utrzymywać miejsca dokarmiania czy miejsca bytności w należytym porządku, niezagrażającym zdrowiu i życiu. Natomiast pytanie, czy nie posunęliście się trochę za daleko, nakazując zaprzestanie dokarmiania? Czy nie przekroczyliście swoich kompetencji? Bo waszym zadaniem, moim zdaniem i zdaniem chyba także ustawodawcy, jest dbanie o porządek i czystość. Natomiast wydanie nakazu zaprzestania dokarmiania dziko żyjących kotów jest już trochę, moim zdaniem, przekroczeniem waszych kompetencji.
Tak, ale pani cały czas posługuje się jednym.
Ale to jest na dokumencie podpisanym przez sanepid.
Oczywiście.
Zdanie.
No zaraz, pytanie, ponieważ pani mi nie chce tego pokazać, ja to otworzę
bardzo,
swoje.
Proszę
dobrze.
Bardzo, proszę, to jest to zdanie. Więc zalecono, tak, aby w terminie natychmiastowym przestać.
Przeczytajmy
dokarmiać.
Wszystko do końca. Proszę przeczytajmy bardzo. Wszystkie punkty, bo
proszę
pani
bardzo.
Cały czas operuje pierwszym punktem. Zalecono, aby w terminie natychmiastowym przestać dokarmiać dziko żyjące koty oraz usunąć z terenu osiedla zagrażające innym użytkownikom domki dla kotów.
Proszę mi powiedzieć, w jakim sensie ten domek zagraża użytkownikom?
To jest jeden punkt. Doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego miejsca, w których są zlokalizowane legowiska dla kotów, oraz zamieścić na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych przestrzegań oraz skutecznie egzekwować regulaminu porządku domowego.
No wszystko się zgadza.
I mówimy punktach regulaminu porządku domowego, które, tak jak przeczytałam 13 artykuł, które zabrania ustawiania takich budowli na terenie osiedla.
Ale na jakiej podstawie ten regulamin się opiera? Bo regulamin
to
też musi się...
To pytanie do pana prezesa, panie prezesie, nie ja tworzyłam ten regulamin.
Panie prezesie, dlaczego pan zakazał ustawiania takich budowli, skoro ustawa o ochronie zwierząt mówi wręcz coś wręcz przeciwnego, że należy wspierać wolno bytujące koty, umożliwiać im schronienie przed warunkami atmosferycznymi w zimie czy też w upale?
Zapis w naszym regulaminie porządku domowego wynika z tego, że żyjemy razem. I to nie tylko dotyczy tych nieszczęsnych kotów, ale gołębi, prawda?
No, nie żyjemy razem, skoro pan te koty ptaków wygania w tej chwili, tak? Z terenu własnej,
tak,
własnego
siebie. I tak, to jest zastosowane. Przecież gdyby były zachowane warunki sanitarne przy karmieniu tych kotów, o co prosiliśmy panie opiekunki, żeby to zapewniły, a nie zapewniły, to pewnie nie byłoby, i jak to mówią, skargi i nie trzeba by było kontroli, ale panie od karmienia kotów w ogóle nie zajęły się problemem.
Dobrze, panie od karmienia kotów, czy to prawda, że panie nie zajęły się problemem i nie zastosowały się do zaleceń prezesa?
Do tej pory nie dostałem żadnego pisma, które by proponowały rozwiązać ten problem.
Proszę bardzo.
Ja, mi samemu naprawdę jest przykro, że te koty no, muszą chodzić sobie teraz luzem.
Ale wcale nie muszą, trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Panie od karmienia kotów, bardzo proszę.
Ja się dołączę do dyskusji.
Pani Monika Kurzyńska.
Tak, ja się dołączę do dyskusji, że tak powiem, wszystkie strony mają troszeczkę racji w tym, ale mnie interesuje na przykład, jeżeli chodzi o przekroczenie kompetencji tutaj przez sanepid, tak jak pani tutaj redaktor powiedziała, chodzi o to, że na przykład czy zostały pobrane próbki tego pokarmu, bo na jakiej podstawie tylko oględzin takich zwykłych...
No, że były muchy.
No to nie wystarczy, tak? Przecież równie dobrze psy, które chodzą się załatwiać i właściciele psów chodzą i nie sprzątają po swoich psach, nad tymi kupami też krążą muchy, a nie ma po prostu żadnych zaleceń w tym kierunku przez spółdzielnie. To jest nagminne, tak? To jest jedno. Jeżeli panu prezesowi zależy na tym, żeby było czysto, pięknie i schludnie, no to rzeczywiście... Super, bardzo się cieszę, ale też chodzi o to, że opiekunowie robią to tylko i wyłącznie z dobrej woli. Instytucją, która nadzoruje opiekę nad zwierzętami wolno bytującymi, jest schronisko w Zielonej Górze. I sanepid czy też pan nie przekroczylibyście swoich kompetencji, gdyby schronisko zostało włączone w całą tą procedurę. I chodzi o to, że jeżeli rzeczywiście, ale na konkretnej podstawie, ale nie na podstawie tylko i wyłącznie oględzin, tak? Bo ja sobie mogę iść pooglądać i moje standardy estetyki mogą być zupełnie inne i mogę uznać, że na przykład tu jest brzydko, a tu nie jest brzydko. To nie wystarczy. Muszą być konkretnie pobrane próbki. Jeżeli same koty też roznoszą ewentualnie jakąś tam zarazę, to koty również powinny być przebadane pod tym kątem i to powinno nadzorować schronisko. I takie zalecenie powinno pójść z sanepidu. Nie zostało to zrobione, więc w pierwszej kolejności sanepid, w drugiej kolejności pan, pominęliście konkretną procedurę, koty zostały narażone na powolną śmierć, a mianowicie likwidacja stanowisk tamtych budek dla kotów, likwidacja poidełek, tych misek na pokarm. Każdego dnia jest likwidowana, koty w upale się męczą. Ja tam chodzę i widzę, jak te koty się męczą, leżą takie zziajane pod tymi krzakami. I wie pan co, to, że komuś się coś nie podoba, ja to rozumiem, tak? Bo standardy estetyki my mamy rzeczywiście różne, tak? Co człowiek, to inny, że tak powiem, standard. Ale to nie wystarczy. Chodzi o to, że ustawa o ochronie zwierząt mówi jednoznacznie. Koty wolno bytujące powinny mieć zapewnione schronienie, picie, jedzenie. A jak się likwiduje po prostu koty, tylko i wyłącznie, bo ktoś ma takie widzimisię, to jest to łamanie prawa łącznie z konsekwencjami prawnymi do 5 lat więzienia i tyle.
Pani Małgorzata Biegańska-Henry, która niewątpliwie spotkała się z takimi sytuacjami w swojej działalności wielokrotnie, jest z nami. Pani Małgosiu, co pani sądzi o całej tej sytuacji? Czy, bo w piśmie mieszkańców osiedla niezadowolonych z bytności kotów czytamy, że jeśli ktoś decyduje się na całoroczne dokarmianie kotów, budowanie schronień, to co de facto jest hodowcą tych kotów. Czy rzeczywiście możemy mówić o hodowli kotów wolno żyjących?
Nie, nie możemy i mówiąc najłagodniej, jest to po prostu bzdura i brak znajomości znaczenia konkretnych słów. Kwestia hodowli jest jasno zdefiniowana przez zapisy ustawy o ochronie zwierząt i jest tam również zapisane, że hodowlą możemy nazywać wyłącznie taką formę rozmnażania zwierząt, która jest zrzeszona w odpowiednich organizacjach. Taką organizacją jest na przykład Związek Felinologiczny, są również stowarzyszenia, które zrzeszają legalnie działające hodowle. Natomiast to, co się dzieje na tym osiedlu, to jest normalny rozród zwierząt, które występują w tym miejscu, jest to miejsce ich bytowania. I tutaj muszę się zgodzić o tyle z osobami, które zwróciły uwagę na ten problem, że pomoc, tak jak pani wspomniała na początku tej audycji, musi być mądra. I dlatego ja na przykład, będąc jak najbardziej zwolennikiem i dokarmiania kotów, i przygotowywania im miejsc do bytowania, w pierwszym punkcie kładę nacisk na kwestie kastracyjne. Właśnie po to, żeby nie było jakichś tam problemów dotyczących nieprzyjemnego zapachu, żeby nie było kłopotów związanych z tym, że koty znaczą teren, co rzeczywiście dla mieszkańców może być uciążliwe, więc tutaj należałoby się jeszcze dodatkowo pochylić nie nad kwestią samego dokarmiania, ale również nad kwestią tego, jak te koty są, że tak powiem, zaopiekowane pod względem kontroli populacji. Bo naprawdę ja wiele lat pracowałam również z karmicielami, wiele lat byłam wolontariuszką fundacji, w wielu miejscach, w różnych miastach prowadziliśmy w tym kierunku różnego rodzaju działania i edukacyjne, i właśnie na polu kastracyjnym i dzięki temu przede wszystkim te populacje były opanowane. W momencie, w którym one są opanowane, w sensie liczebności, bo nie rodzą się kolejne mioty, dużo łatwiej jest też panować nad zdrowiem tych zwierząt. Zresztą ich zdrowie się dzięki temu poprawia, bo koty między sobą nie walczą, nie dochodzi do niekontrolowanych kryć, nie dochodzi do chowu psobnego, nie ma imbredu, nie ma efektów imbredu, więc nie rodzą
czyli
się
chowu psobnego, tak?
problemowe. I dzięki temu po prostu ta opieka staje się łatwiejsza, prostsza, plus odpada ten właśnie element cuchnących odchodów, które u kota niewykastrowanego siłą rzeczy będą pozostawiane, bo jest to marker terytorialny, z którego to zwierzę jakby korzysta. Natomiast tutaj jak ja słucham całej tej rozmowy i wszystkich tych argumentów, które są i po jednej i po drugiej stronie, to mnie się nasuwają jakby dwa wnioski. Po pierwsze, dlaczego o sprawie nie została powiadomiona inspekcja weterynaryjna? Bo to ona jest organem, który powinien oceniać dobrostan zwierząt. I tutaj ukłony dla pani, która wcześniej mówiła o sprawie schroniska, bo to schronisko dla zwierząt i inspekcja weterynaryjna są organami, które mogą i powinny się zajmować tego typu sprawami, a nie z całym szacunkiem pan prezes i sanepid, bo
tak
to nie do końca
tak.
są te kompetencje. A po drugie, ja mam wrażenie, że ludzie ostatnimi czasy cierpią na coś, co mnie szalenie denerwuje i to jest humanocentryzm. Nam się wydaje, że jesteśmy najważniejsi na świecie. Otóż uwaga, nie jesteśmy. Jesteśmy równoprawnymi użytkownikami tej planety, jak wszystkie inne zwierzęta. I twierdzenie, że koty samą swoją obecnością roznoszą choroby, więc należy je wyeliminować, jest równie uprawnione jak twierdzenie, że należy likwidować komunikację miejską, bo a nuż jedzie nią gruźlik i ktoś się może zarazić. No bądźmy poważni.
Grzybica czy świerzb groźna dla kobiet w ciąży i dzieci, toksoplazmoza, czy rzeczywiście koty wolnobytujące narażają na takie choroby, skoro są wolnobytujące i tak naprawdę ludzie nie mają z nimi styczności, przynajmniej ci, którzy ich na przykład nie lubią, bo się nie dotykają, prawda?
Toksoplazmoza jest chorobą, której żywicielem ostatecznym jest faktycznie Felis catus, czyli kot, który bytuje w środowisku. Felis catus domesticus dokładnie. Zresztą inne kotowate również, bo to jest choroba, która dotyczy całej grupy kotowatych. To jest choroba pasożytnicza, której ostateczna forma zaraźliwa dla człowieka, czyli ootysta, wydostaje się do środowiska z odchodami, ale po pierwsze, kot, który choruje na toksoplazmozę, wydala z siebie oocysty przez 7 do 21 dni raz w życiu. Więc trzeba mieć naprawdę sporo pH, żeby trafić akurat na ten moment. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, żeby ta oocysta się zaktywowała do stanu, w którym jest groźna dla nas, musi minimum 48 godzin leżeć na powietrzu i odchody muszą być do tego wyschnięte. Po trzecie, trzeba je zjeść. Więc jeśli ktoś zjada 48-godzinne odchody kotów, to ma problem ze sobą, a nie z kotami.
Właśnie.
Pani Małgosiu, jak takie sprawy najczęściej w pani praktyce są załatwiane? Bo to oczywiście nie jest jedyne takie osiedle w Polsce. Takich osiedli jest mnóstwo i ta niechęć do kotów wolnobytujących niestety pojawia się w wielu miejscach, także bardzo często też na działkach, na ogródkach działkowych. Z jakimi pani rozwiązaniami się spotkała w swojej praktyce?
To ja może się skupię na tych rozwiązaniach pozytywnych, bo niestety z tymi negatywnymi
bo
też...
Bo chcemy do takiego pozytywnego właśnie rozwiązania dzisiaj doprowadzić przez tą audycję. Nie chcemy tutaj się wzajemnie oskarżać, tylko chcielibyśmy, żeby te koty mogły być dalej dokarmiane w takich warunkach odpowiadających wszystkim.
Okej, okay, więc tak. Pierwsza i podstawowa sprawa to jest rzeczywiście utrzymywanie czystości w miejscach wykładania karmy oraz wykładanie odpowiednich ilości karmy. Bo ja wiem z doświadczenia, że opiekunowie kotów to są często ludzie o ogromnym sercu i oni no niestety bardzo często wykładają tym zwierzętom więcej jedzenia niż w danym momencie zwierzę potrzebuje. Jeśli kot jest dokarmiany regularnie, czyli otrzymuje porcję karmy codziennie, to naprawdę wyłożyć troszeczkę mniej jest dla niego mniejszą szkodą niż go przekarmiać i wykładać tej karmy za dużo, zwłaszcza, że niestety często zdarza się tak, że potem w tych miejscach dokarmiania kotów stołują się również jeże, które też są mieszkańcami.
Lisy,
tak, ale tutaj przy jeżach jest to o tyle przykre, że dla nich bardzo wiele kocich karm jest po prostu szkodliwych. Więc pozostawiając jeżom dostęp do karmy kociej niedojedzonej, powodujemy, że te zwierzaki później też mają swoje problemy. Dlatego naprawdę precyzyjne obliczanie ilości pokarmu zjadanego przez koty jest istotnym elementem właśnie po to, żeby to potem nie leżało, nie schło, nie lęgły się tam te muchy, robaki, czy cokolwiek tam panie z sanepidu zaobserwowały.
A sucha karma wchodzi w grę?
Lepiej nie ze względu na fizjologiczne potrzeby kotów. Natomiast jeśli z dwojga złego kot ma nie jeść nic, no to już powiedzmy, że gdzieś ten kompromis można tam spróbować rozwiązać. Natomiast fizjologicznie kot potrzebuje jedzenia mokrego, czyli karm puszkowych plus dostępu do wody. I ten dostęp do wody to jest kolejna rzecz, która koniecznie musi być, ale zarówno miseczki te, w których jest jedzenie, jak i te, w których jest woda, powinny być regularnie myte, wymieniane. Można się umówić na przykład na zakup konkretnego rodzaju misek, żeby wszystkie miski były zunifikowane, żeby było wiadomo, czy to jest jedzenie wykładane przez faktycznie osoby dokarmiające koty, bo na przykład miski są z oznaczeniem konkretnym, bo tu też wiesza się psy teraz na paniach, które koty dokarmiają, a wiecie państwo, ile ludzi samodzielnie wynosi na przykład kości z obiadu? Bo tak?
Lub wyrzuca przez balkon.
Tak, lub wyrzuca przez balkon, bo sobie kotek przyjdzie i zje i taki syf nie ma nic wspólnego z osobami, które dokarmiają koty w sposób zorganizowany. To jest wyłącznie działanie na szkodę, które dodatkowo tworzy czarny PR. Więc pierwsza sprawa to jest dbałość o to, żeby nie było karmy za dużo i żeby miski były myte. Druga sprawa to jest dbałość o schronienia. Szanowni Państwo, ja naprawdę serdecznie polecam rozejrzeć się trochę po naszym kraju, ponieważ wiele miast w Polsce, w tym między innymi Gdynia, Toruń, Chorzów, Racibórz, z tego co pamiętam, organizują Kraków, organizują akcje stawiania budek dla kotów. Są to budki estetyczne, ocieplone, drewniane, finansowane z funduszy wspólnych. Można zorganizować zbiórkę, można przeznaczyć część pieniędzy spółdzielnianych, można to zrobić estetycznie, tylko trzeba chcieć rozwiązać problem w sposób inny niż eksterminacja. A tutaj na razie wola jest głównie taka, że koty mają zniknąć, bo to wszystko zostanie wtedy uporządkowane w sposób drastyczny.
Ostateczne cięcie. Panie prezesie, czy jest pan skłonny właśnie w taki kompromisowy sposób rozwiązać tą sytuację, sfinansować zakup takich ładnych, estetycznych budek i rozwiązać tą sprawę w sposób dogodny dla wszystkich?
Proszę panią. No dobrze, słucham.
No, ja zadałam pytanie, czekam na pana odpowiedź.
To już koniec pytania.
Tak, koniec pytania. Czy jest pan skłonny spotkać się z paniami i pomóc w finansowaniu tych budek estetycznych?
Zanim zacznę odpowiadać, to ja się z kolei zapytam. Czy panie opiekują się kotami w sposób zorganizowany?
Panie, czy panie się opiekują w sposób zorganizowany? Co panie na to?
A co pan prezes ma na myśli?
To, co przed chwilą pani powiedziała, od rozwiązywania problemów.
Czyli pani była jest...
Pani Monika, no? Pani Monika, proszę, to jest niepowtarzalna okazja, żeby się dogadać.
To jest sposób zorganizowany.
Jest zorganizowany, dlatego że te koty są systematycznie sterylizowane w miarę możliwości. Mamy odpowiedni sprzęt, są leczone, nawet wczoraj byliśmy w lecznicy, są szczepione. Mamy potwierdzenie z lecznicy od pani doktor weterynarii. Mamy inne potwierdzenia, że sterylizacja jest systematyczna.
Czyli wszystkie koty na osiedlu są wystrylizowane i wykastrowane, tak?
W sposób zorganizowany.
Tak. I jeszcze mam coś wymienić?
To znaczy ja bym tylko dodała.
Ustaliliśmy. Są w sposób zorganizowany.
Tak.
To następne pytanie. Czekam od was na propozycję rozwiązania problemu właśnie kotów, które się stały bezpańskimi.
One nie są bezpańskie, one są wolnobytujące. Właśnie
na początku, nie mają gdzie mieszkać.
Nie, na początku audycji rozróżniliśmy.
To są pańskie, tak?
Pani Małgorzato, proszę panu prezesowi wyjaśnić różnicę między kotem wolnobytującym a bezpańskim.
Szanowny panie prezesie, koty bezpańskie są to zwierzęta, które miały opiekuna, w sensie mieszkały w domu, bezpośrednio na obszarze gospodarstwa domowego i z jakichś przyczyn ten dom straciły. Koty wolnobytujące są to zwierzęta, które urodziły się na zewnątrz i nie mają opiekuna w znaczeniu bezpośrednim. To, co pan ma na swoim terenie,
dobrze,
to są koty wolnobytujące.
A te koty, które nam się teraz wyprodukowały przy tej akcji, to jakie one są?
Wolnobytujące.
Wolnobytujące.
Czyli tak, jakby były dzikie. Tak jak dzikie są lisy, dzikie są dziki.
Tak jakby były dzikie.
Tak jak taki są, jest po prostu rodzaj wolnobytujących kotów, które są zaliczane do zwierząt dzikich, jednak wspieranych przez człowieka i ustawa wręcz nakazuje takim wolnobytującym kotom pomagać, ponieważ zgodnie z artykułem 21 ustawy są naszym dobrem narodowym. I odszczurzają nam osiedla.
Górnolotne słowa.
Nie, to nie są górnolotne słowa. To są słowa z ustawy.
Ale nie, poustalajmy coś, prawda? Potem mi się panie nie tego. To w związku z tym następne pytanie.
Pana pytanie
następne
do pani.
Następne pytanie.
Bardzo
nie,
proszę.
Następne pytanie. Kiedy otrzymam jakiś wasz pomysł na ich zagospodarowanie? Prosiłem o to kilka razy. To na przestrzeni 2 miesięcy bezskutecznie. Jak otrzymam to wasze propozycje, zastanowimy się, co z tym zrobić.
Więc pragnę pana poinformować, że mamy przygotowane pismo również z propozycjami, tak? I będą też podpisy, tak jak pan sobie życzył, że to nie będzie żaden anonim, do wiadomości...
Nic sobie nie życzę przecież.
Do wiadomości prezydenta miasta Zielona Góra, do dyrektora powiatowej stacji sanitario-epidemiologicznej i prezesa Stowarzyszenia Inicjatywa dla Zwierząt. To będzie pismo skierowane do spółdzielni i do zarządu. Czyli do prezesa, wiceprezesa i rady nadzorczej spółdzielni.
Panie prezesie, czyli jakieś ruchy są? Czy pan byłby skłonny?
Nie ma ruchu.
No dopiero, no pismo już jest, czyli rozumiem, że to pismo do pana dotrze.
Ja jego nie widzę.
No, ja widzę.
Bo jest pan prezes na zwolnieniu. Jak tylko pan wróci i zdrowie wróci, natychmiast się pojawimy. Panie prezesie, jeśli mogę jeszcze dodać, w tym piśmie również zaproponowaliśmy rozwiązanie budek z pergolami estetycznych, no ale to jest kwestia porozumienia. Czy znajdzie się miejsce, gdzie moglibyśmy ustawić takie budki? No i
na pierwszy rzut oka, przy zachowaniu odległości odpowiednich, to na naszym osiedlu nie ma takiego miejsca.
No to, czyli mamy ścianę w tej chwili.
Oczywiście.
Czy ja jeszcze mogłabym coś powiedzieć?
Bardzo nie rozumiem. Czemu ścianę?
Bardzo proszę, pani Maria.
Ja tę propozycję składałem 3 lata temu paniom opiekunkom.
Ale jeżeli nie ma, no to gdzie mają te budki
jak
stać?
Jak nie ma?
No pan przed chwilą to powiedział.
Mogę powiedzieć propozycję?
Tak, bardzo
którą
proszę.
Złożyłem paniom 3 lata temu?
Bardzo proszę. Dobrze? Czas nam się kończy, ale to nic, bo po 21 wrócimy znów do audycji i będziemy jeszcze przez przynajmniej pół godziny kontynuować rozmowę.
Dobrze, to szybciutko. Obok nas, za ulicą Foluszową, są nieużytki należące do miasta. Akurat odległość jest właściwa, nikomu nie będzie przeszkadzała.
Ale tam jest skarpa, tutaj panie mówią.
Przepraszam, ja się
nie
tak
wszędzie
mówię,
jest skarpa. Aha, już się zaskoczyłem. Dobra,
przepraszam,
ale,
pani
ale to nie ma znaczenia, czy tam jest skarpa, czy nie skarpa. Może ja skończę zdanie, co?
Bardzo proszę.
No, to panie wyraźnie odrzuciły tę propozycję.
Tak, a wie pan dlaczego? Ja panu
nie
wyjaśnię.
Pani Małgorzata, bardzo proszę.
Chętnie panu wyjaśnię, ponieważ koty wolno żyjące są uzależnione częściowo od obecności i towarzystwa człowieka. I one nie będą żyły w miejscu, które jest nieużytkiem, ponieważ to naraża je na przykład na ataki innych zwierząt. Ponieważ kot w naturze jest, owszem, łowcą, ale jest też ofiarą. I pana propozycja wystawienia tych budek na obszar nieużytków jest równoznaczna ze skazaniem tych kotów na ataki ze strony innych drapieżników. Gratuluję pomysłu. Tak. Ale wie pan, to
tak,
ja jestem specjalistą.
Panią, dziki chodzą pod balkonami.
Informuję pana, że to, co pan robi, jest nastawaniem na dobrostan tych zwierząt. Zna pan pojęcie dobrostanu? Bo jeśli nie, to raczej.
Proszę panią, ja nie widzę nic złego, co bym robił.
Widzę,
dla mnie ważniejsze
widzę,
jest zapewnienie. Dla mnie ważniejsze jest zapewnienie stanu sanitarno-epidemiologicznego właściwego dla zdrowia ludzi, niż to, że panie nie mogą się zorganizować.
Ale panie się zorganizują, no tylko nie... No,
a gdzie tam się zorganizują?
No jeżeli pan tak zakłada, no to będziemy mieć problem, jeżeli pan tak z góry zakłada. No jesteśmy tu po to, żeby jednak ten kompromis wypracować. Pani Ania Rewińska, czas nam się kończy, za chwilę będą wiadomości, ale my wrócimy do tematu 10 minut po godzinie 21.
Wyłączyć się?
No jeszcze mamy minutkę. Może jeszcze pani Ania Rwińska coś chciała powiedzieć, bo jeszcze dzisiaj nie wystąpiła.
Ja bym się chciała dowiedzieć, a co z tymi budkami, które poszły ze schroniska? Były piękne budki, drewniane. Były budki zrobione ze styropianu. Eleganckie budki. Dlatego pan mówi, że są zasypiałe budki i tego. Myśmy wydali na ulicę Osadniczą piękne drewniane budki. Budki...
A to zapytać się opiekunek kotów.
Nie, zapytam się pana. A co pan robi ze śmietnikami, gdzie ludzie się załatwiają, sikają, śmierdzi, jest pełno much? Co pan zrobi z tymi śmietnikami?
Może skończymy dyskusję o kotach, a potem...
Dobrze.
Dokończymy.
Niech mi pan odpowie, co pan robi z tym? Nic pan nie robi. Przeszkadzają panu tylko koty.
Nie, to temat na następną audycję.
No.
Zbliża się godzina 21, za chwilę wiadomości, które przedstawi Mateusz Gadomski, potem wiadomości sportowe i wracamy do państwa po godzinie 21, dokończyć ten bardzo obszerny temat. Do usłyszenia za kwadrans.